Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a w Radiu Lublin czas na Studio Wschodnie. Dziś w naszym programie rozmowa z księdzem profesorem Zygmuntem Zielińskim, emerytowanym profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, badaczem dziejów Kościoła i publicystą. Z księdzem profesorem postanowiłem rozmawiać w związku z trwającą wojną na Ukrainie, która zmieniła rzeczywistość geopolityczną w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszą rozmowę zaczęliśmy jednak od sprawy oskarżeń kierowanych pod adresem Jana Pawła II, który jeszcze jako Karol Wojtyła miał według niektórych mediów brać udział w tuszowaniu pedofilii w polskim kościele. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
Studio Wschodnie.
Zacznę od tego, że od naszej ostatniej rozmowy minęło już trochę czasu i chyba można zaryzykować takie stwierdzenie, że no świat w ostatnich kilkunastu miesiącach znacznie się zmienił, no przynajmniej ta część świata, w której my żyjemy, na pewno okoliczności, w których no przyszło nam żyć, bo dziś wyznacza je kwestia wojny na Ukrainie, rosyjskiej agresji, tej pełnoskalowej agresji na Ukrainie, no ale też nie można przejść jakby obojętnie, bez komentarza wobec tego, co w ostatnich tych tygodniach ma miejsce, czyli te sugestie, oskarżenia kierowane pod adresem papieża, czy Karola Wojtyły, papieża Polaka późniejszego, jakoby miał on brać udział w tuszowaniu pedofilii w kościele. My też rozmawiamy tuż po okresie wielkanocnym, więc no właśnie zacznę od tej sprawy papieża, od takiego ogólnego pytania i refleksji, co ksiądz profesor sądzi o tym, co przedstawili dziennikarze z jednej strony, no ale z drugiej strony, jakie reakcje wywołał reportaż telewizji TVN, bo dziś chyba coraz częściej mówimy o tym, o tych właśnie reakcjach, o komentarzach do tego, co już w tym filmie, kolejnym zresztą z cyklu, przedstawili dziennikarze.
Ja uważam tak, że celem tego świata, ja nie mówię liberalnego, bo to jest ogromna zmyłka, jeśli się mówi o czymś, coś liberalne. Liberalne to nie jest złe. Liberalizm jako taki, powiedzmy, zakładał pewną swobodę człowieka w poruszaniu się po tym świecie, nie? Natomiast liberalizm, z którym my dzisiaj mamy do czynienia, to jest raczej libertynizm. To znaczy, wolno nam każdego środka użyć, żeby pognębić przeciwnika. Tego dawniej nie było. Był umiar i jakaś sankcja, którą nakładał na siebie, powiedzmy, polityk, czy dziennikarz, czy ktokolwiek, to się publicznie wypowiadał. Dzisiaj to właściwie jest absolutnie wykluczone, dlatego że cel uświęca środki. A więc bylem osiągnął to, co chce, a jak to osiągnę, to nikogo nie obchodzi. Nie?
Czyli nie ma żadnej granicy.
Nie ma granicy, dlatego i w polityce to samo. Także tutaj nie ma żadnych norm, które by w jakiś sposób regulowały reakcję polityków, powiedzmy, czy tych, którzy wpływają na opinię publiczną. To jest wszystko absolutnie dozwolone w tej chwili.
Mleko się, księże profesorze, wylało. Pytań, które pojawiają się przy okazji jakby tego reportażu, wspomnianego kwestii jakby historycznych, ale też warsztatowych jest bardzo dużo. One nie zniknęły wraz z kolejnymi dyskusjami, prawda?
Oczywiście, przede wszystkim ja muszę powiedzieć jedno. Pedofilia trochę wzrosła, powiedzmy, gdy chodzi o jej występowanie, ale nie aż tak bardzo, żeby można powiedzieć, że na przykład XX wiek to jeszcze tego nie było, a teraz to jest. Ludzie chorzy, a pedofil jest człowiekiem chorym. To nie ma dwóch zdań, powiedzmy sobie. No wyobraźmy sobie normalnego człowieka, który zbliża się w celu nadużycia seksualnego do dziecka. Nie? No przecież każdy normalny człowiek odczuwa tu barierę, która jest niezależna od jego wiary religijnej, od jego przekonań, od jego światopoglądu. ale tkwi, powiedzmy, w psychice ludzkiej. Psychika ludzka buduje tu jakiś taki przedział, płot, którego nie przeskoczy się. Czyli jeśli ktoś to przeskakuje bez trudu i, powiedzmy, w tym z tego czerpie uciechę, no to oczywiście jest to człowiek chory. I na to trzeba zwrócić uwagę. Na przykład w stosunku do narkomanów, nie? Przecież narkoman sam sobie to robi. Ludzie mówią, ach, trzeba mu współczuć, nie, bo on... Dlaczego? Właśnie na tym współczuciu dużo narkomanów buduje, powiedzmy, swoją egzystencję. Gdyby tu była, powiedzmy, tolerancja o wiele mniejsza, byłoby mniejsze zjawisko. A tymczasem, powiedzmy, te wszystkie braki osobowościowe wynikające między innymi z narkomanii, one wzmagają znowu możliwość występowania tych drugich, powiedzmy, zjawisk. Bo człowiek, który jest na rauszu, jak to się mówi, nie? On chce eskalacji tego, nie? Czyli jeszcze czegoś więcej. Gdy chodzi o w ogóle zachowania seksualne, a pedofilię w szczególności, no bo to się dzieje gdzieś bardzo na jakimś marginesie, nie? Stwierdzenie, że takie coś nastąpiło, czy nadużycie na przykład w stosunku nie do dziecka, ale w stosunku do dorosłego ze strony homoseksualisty, trudno jest dowieść. Dlatego, że przede wszystkim jest to słowo przeciwko słowu. Poza tym dziecko często nie rozumie pewnych gestów, nie? I tutaj każdy, kto nadużywa tego, powiedzmy, w jakikolwiek sposób, jest winien i to nie ulega żadnej wątpliwości. Dlatego, że nawet gdyby on nie robił niczego takiego no, wobec dziecka bardzo niestosownego, to sam fakt, że on to dziecko naraża na taką, a nie inną recepcję tego, już jest, powiedzmy, przestępstwem i to nie ulega wątpliwości. I tutaj, jeśli mówimy na przykład o tolerancji, no to w ogóle nie można o tym mówić. Powiedzmy, to tam ktoś w Szwecji napisał po jakąś książkę, nie, że to właściwie powinno być tolerowane i przyjęte i tak dalej.
To jest z jednej strony to nazwanie rzeczy niestosownych, złych, dla których akceptacji w powszechnej nie. Powszechnej nie ma, być nie powinno i to rozumiemy. Z tym, że dziś te zarzuty jakby dotyczą też, jak rozumiem, też czegoś innego. To znaczy nie z samego przyzwalania, ale niereagowania, czy tuszowania, brania udziału w tuszowaniu.
Tuszowanie, to słowo trzeba rozumieć, zawiera w sobie akceptację. A to jest akceptacja. Więc trzeba by to zbadać pod względem semantycznym, nie? To słowo. I tutaj na przykład założenie, że którykolwiek biskup tuszuje takie przestępstwa, jest nieakceptowalne, dlatego że tuszując to, działa przeciwko sobie. Dlatego że w każdej chwili, kiedy, powiedzmy, to wyjdzie na jaw, to pierwszy, którego uderzą, będzie on. No więc powiedzmy...
No ale może, księże profesorze, skoro sam Franciszek, papież obecny, mówi, że... który był zapytany o te sprawy i on mówił, że w tamtych czasach wszystko było tuszowane. Do czasu skandalu bostońskiego wszystko było tuszowane, mówi Franciszek.
Przepraszam bardzo, ale papież Franciszek, on ma bardzo zróżnicowane wypowiedzi. Ja uważam, że ukrywanie występku, ale nie zgadzanie się na niego, nie dawanie mu, powiedzmy, jakiegoś paszportu, to, proszę pana, to nie jest tuszowanie. Przejdźmy do konkretów, nie? Bo papież to mówił ogólnie. Ja powiem jedną rzecz. We Włoszech, czy tam na Zachodzie, te rzeczy są widziane trochę inaczej niż u nas.
Tak, ale jak Franciszek, księże profesorze, mówi, że kilkadziesiąt lat temu pewne rzeczy, ta kwestia podejścia do pedofilii, tak jak ją rozumiał i jak postępował Wojtyła, była standardem.
Ja nie wierzę, żeby Wojtyła akceptował pedofilię, powiedzmy sobie, bo to nie leży w jego osobowości. Ja mogę założyć, że niektórzy oficjele watykańscy przymykali na to oczy, ale papież nie. Poza tym również jako biskup tu. Proszę pana, to są ogólne stwierdzenia, że przyjmuje pedofilię czy nie. Moim zdaniem te stwierdzenia są absolutnie nieakceptowalne. Nie można tego rozumnie zaakceptować, jeśli się nie ma dowodów w ręku. Tymczasem, gdy chodzi o dowody, no to powiedziałam, że bardzo trudno jest udowodnić pedofilię. Ja teraz czytam Pela, trzeci tom tego dziennika. No to, co tutaj on pisze, a czyli co sąd stwierdza, no który zresztą, powiedzmy, niesłusznie go do aresztu wsadził. No to powiedzmy, gdyby miało dojść do takiego zachowania, to musiałoby nastąpić to, że ofiara znajdowała się w tym samym czasie w dwóch odrębnych miejscach. Nie? To nie uległo żadnej wątpliwości. No oczywiście prawnicy to mogą wszystko obrócić, powiedzmy, na swoją stronę i tak było, ale w końcu Pel wygrał, nie? Tak. Tak samo, powiedzmy, ten ksiądz Witkowski, nie? Który tutaj był oskarżony przez jednego z twórców tego Lisińskiego, nie? No przecież biskup płocki uznał, że on powinien się przyznać do tego i prawnik też to jego nakłaniał go, a sąd apelacyjny w Łodzi stwierdził, że nie było nic takiego. Nie? Więc to są rzeczy niejednoznaczne.
Co jest w takim razie istotą tej właśnie tej tezy postawionej w stosunku do Karola Wojtyły?
Istotą jest to, że Karol Wojtyła jest osobą symboliczną, przy tym jeszcze w tej chwili kanonizowaną. I że jeśli by chodziło o zdruzgotanie katolicyzmu, powiedzmy, w Polsce, nawet na świecie, ale głównie w Polsce, no trzeba najpierw, powiedzmy, obalić te filary, powiedzmy. No i to jest jeden z filarów.
Czyli to uderzenie było w Polskę.
W Kościół i w Polskę. No przecież, że nie w Wojtyłę, nie? Dlatego, że o winie Wojtyły to nawet nie są przekonani ludzie całkowicie obcy Kościołowi, nie? No bo przecież go znali, powiedzmy, i tego, że jak postępował. Poza tym, powiedzmy, Wojtyła był jako biskup, przed biskupstwem jako biskup był bardzo czynny wśród tej młodej inteligencji, no, która przecież teraz już jest u schyłku, gdzie opinia o nim była jednoznaczna, nie? Natomiast uderza to w imię Kościoła Polskiego i w Polskę. Bo mówią, Wojtyła właśnie przyczynił się do upadku komunizmu. Oczywiście, że to jest nieprawda, ale komunizm upadł i tego nikt nie chce zaakceptować, dlatego że komunizm dzisiaj wcale nie skapitulował w umysłach niektórych ludzi. Komunizm upadł dlatego, że był niewydolny ekonomicznie. Gdyby komunizm sowiecki był tak wydolny ekonomicznie jak chiński, to bym nie upadł przecież, nie? Bo Chińczycy wzięli tu jest komunizm, a kapitalizm to jest do zastosowania, powiedzmy, żeby ten komunizm utrzymać, nie? A Sowieci to byli to dogmatycy, no tak jak w ogóle Rosja zawsze była dogmatyczna, jest dogmatyczną, powiedzmy, po carskiemu, po bolszewickiemu, a teraz po putinowskiemu, powiedzmy, to jest to samo. I dlatego, powiedzmy, jeśli ktoś nie wróży w Rosji przyszłości, to wcale się tak bardzo nie myli. Dlatego, że te dogmatyzmy wszystkie zawsze prowadziły do upadku. Tymczasem, powiedzmy, że przypadek pedofilii miał miejsce faktycznie. Albo wszystko wskazywało na to, że miał miejsce, bo raczej tak trzeba powiedzieć. No i to, powiedzmy, dociera do biskupa. No to teraz teza, powiedzmy, tych, co szarpią hierarchię, polega na tym, biskup od razu nie powinien czekać jednego dnia tylko do prokuratury donieść. Nie jest tak. Biskup ma władzę nad ludźmi, którzy mu podlegają i to ma władzę kanoniczną. Czy ją ktoś uznaje, czy nie, to jest inna sprawa, ale to jest realna władza. I ten człowiek mu podlega. I biskup najpierw musi wszystko zrobić, by się przekonać, że to jest absolutnie jednoznaczne. Że tam miało miejsce.
Pełni rolę takiego właśnie sądu, no który musi zweryfikować.
Musi. Dlatego, że dopiero wtedy, kiedy biskup uzna absolutnie, że nastąpił taki wypadek, musi to zgłosić władzy cywilnej. I dużo przypadków jest takich, kiedy takie zgłoszenia były. Ale biskup nie może traktować tej sprawy w sensie, powiedzmy, możliwościowym. On musi mieć pewność absolutną, że to było. I do tej pewności dojść trudno. Dlatego mówią, albo go posłał tam, czy posłał tam. Jeśli go posłał do klasztoru, czy w przypadku mniej pewnym do jakiejś parafii, gdzie tamten był inwigilowany na każdym kroku, no to oczywiście nie można mówić, że biskup czegoś coś zaniedbał. Powiedzmy, on robił swoje czynności. Jeśli się bierze pod uwagę postępowanie władzy cywilnej, trzeba również brać pod uwagę postępowanie władzy duchownej, bo on, biskup, jest odpowiedzialny za swoich księży. Mówił mi jeden, pewien mój dawny taki nawet i chyba może uczeń, który był w pewnym zakonie takim personalnym czy drugim jakimś przełożonym, i opowiadał mi o pewnym przypadku. On mówił, co oni robili, żeby gościa wykryć. To jest nieprawdopodobne, powiedzmy. To żaden sąd sobie takiego trudu nie zadaje. I oczywiście wykryli go, no i on był skazany przez sąd cywilny. Ale on do mnie powiada, słuchaj, to ja mówię, no patrz, masz taki urząd. Nie chcę tego urzędu, powiada. Ten jeden przypadek to mi zatruł życie. Także to nieprawda, że Kościół nie reaguje tu. Tylko Kościół, reagując na to i ścigając to, nie może bezmyślnie niszczyć człowieka, który tak na przykład jak Pel okazał się potem niewinny. Nie tylko on jeden zresztą, powiedzmy. Ale przeciwnicy i ci, którzy nakręcają te hece, robią jeden podstawowy błąd. Nie, bo to jest jakby nie było analogiczne do badań historycznych. A oni robią najpierw teza, a potem dochodzenie w historii tego nie ma. Jeśli historyk tak robi, to niech lepiej wejdzie inny zawód. To jest klucz całej sprawy.